Czcigodny księże Andrzeju, tutejszy proboszczu, drodzy bracia w kapłaństwie, z księżmi prałatami na czele, dziekanem miejscowym, rektorem, dziekanem sokołowskim, drodzy alumni, szanowni przedstawiciele władz samorządowych, z panem starostą, wójtem, przewodniczącym rady, z radnymi różnych szczebli, drodzy druhowie strażacy, od początku powstawania tej parafii odgrywający tak poważną rolę, drodzy darczyńcy, którzy wychodziliście naprzeciw potrzebom związanych z powstawaniem tej świątyni, zależnie od możliwości, szanowni wykonawcy, budowniczowie, z nieżyjącym panem inżynierem, magistrem Józefem Szątkiewiczem na czele. Drodzy goście, urodzeni tutaj, na terenie tej parafii, którzy przybyliście, aby wziąć udział z księdzem doktorem Piotrem, tutejszym obywatelem, ukochani parafianie i wszyscy goście. Przeżywamy ten piękny dzień. Pamięcią sięgając wstecz, przypominamy sobie, że zawsze zielone świątki trwały 2 dni. Jeszcze nawet w obecnym czasie w Niemczech jest dniem wolnym od pracy, 2 dzień zielonych świątek, podobnie zresztą we Francji i niektórych innych krajach zachodnich. Ten 2 dzień służył pogłębieniu tej wielkiej tajemnicy, bo są 3 w odniesieniu do naszego Kościoła i w perspektywie naszego zbawienia. Przyjście na świat Syna Bożego świętujemy przez 2 dni. Jego zmartwychwstanie podobnie przez 2 dni. I świętowaliśmy zesłanie Ducha również przez 2 dni. Bo zesłanie Ducha Świętego dla nas ludzi tej ziemi jest świętem wyjątkowym, ponieważ właśnie wtedy, 10 dnia po wniebowstąpieniu Pana Jezusa, a 50 po zmartwychwstaniu, Kościół rozpoczął działalność publiczną, po ludzku mówiąc, na własny rachunek. Po raz pierwszy, wcześniej byli zamknięci apostołowie, lękali się prześladowców, obawiali się, że spotka ich to, co spotkał Chrystus Pan, śmierć na krzyżu. Ale kiedy stąpił Duch Święty na nich, stało się coś przedziwnego. Wychodzą na zewnątrz. Wielka rzesza ludzi. To było także liczące się święto narodu wybranego. I święty Piotr przemawia. Jeszcze tych 50 dni wcześniej obawiał się służącej. I na jej słowa zaparł się Jezusa Chrystusa. Żałował bardzo. Wzbudził szczery żal. Odpokutował. Ten sam człowiek dzisiaj się nie lęka. Wobec 2000 ludzi mówi wyraźnie. Kto zabił Chrystusa? Głosimy tego, którego wyście ukrzyżowali. mówi bardzo czytelnie, nie pomija niczego. I nowa coś rzecz. Oto na to doroczne święto przybyli ludzie mieszkający w innych krajach, posługujący się innymi językami. Okazuje się, że oni rozumieją to, co mówił święty Piotr, nieuczeni. Piotr mówił jednym językiem, a rozumieli ludzie posługujący się kilkoma językami. Duch Święty to sprawił, że człowiek dzięki Jego pomocy, dzięki darom może rozumieć innego człowieka. Popatrzmy, jak my te dary powinniśmy szanować, nie zapominać nigdy o tych darach, które otrzymujemy w sakramencie bierzmowania. Jesteśmy jednego języka i jednej mowy. Nie rozumiemy się. Nie rozumiemy się. Ciągle konflikty, stałe napięcia, różnego rodzaju pomówienia, zawiści, zazdrości. Jak to się dzieje? Bo okazuje się, że myśmy te dary Ducha Świętego pozostawili na uboczu. Nam się bardzo często wydaje, że nasza przebiegłość, nasza chytrość nawet, nasze koneksje różnego rodzaju, nasze wpływy, plecy, nazywamy to ogólnie, wszystko mogą załatwić. Tymczasem nie jest tak i dzisiaj my odkrywamy wielkość tego daru, ale to ma związek z początkiem Kościoła. Kościół jako Kościół rozpoczyna swoją działalność w Dniu Zielonych Świąt. Dlatego ten dzień jest tak nam bardzo bliski, bo to jest święto Kościoła, a więc święto każdej i każdego z nas. I warto przypomnieć, przenieść się do Ziemi Świętej, do świętego Jeruzalem, przenieść się także duchowo do Wieczernika, przeżyć tę tajemnicę wobec Matki Najświętszej, która była tam obecna, chociaż ona pierwsza doznała tej łaski. W momencie zwiastowania otrzymała wszystkie dary Ducha Świętego. Żeby nam teraz pomogła, możemy ją prosić, abyśmy my podobnie potrafili jak ona z tych darów korzystać, nimi posługiwać się w naszym życiu. Ale niezależnie od tego, jak my to czujemy, okazało się, że apostołowie doskonale zrozumieli. Ci, co pozostali Chrystusowi wierni, ich następcy na przestrzeni wieków, bo coraz więcej powstaje tych świątyń, ale coraz więcej powstaje kościołów duchowych, łączących ludzi w jednej wierze, wierze w Jezusa Chrystusa, który stał się człowiekiem, przyszedł na ziemię, nauczał, dokonywał cudów, został umęczony, ukrzyżowany, zmartwychwstał. Odchodząc z tego świata, zapowiedział przyjście Ducha Świętego i początek Kościoła tutaj na ziemi. My w tym uczestniczymy. 20 wieków upłynęło, a Kościół ciągle podejmuje tę misję w różnych częściach świata, w różnych miejscowościach. I tak nadszedł moment, aby Ruchna stała się uczestniczką tej wielkiej tajemnicy rozprzestrzeniania się, rozwoju Kościoła. Od strony zewnętrznej jesteśmy dumni. Piękna świątynia. Jak słyszeliśmy to, co powiedział ksiądz proboszcz, powstawała w okamgnieniu. I przecież my nie dysponujemy unijnymi pieniędzmi. Nie mamy różnych dotacji. To, co kto złożył, kto mógł, tyle złożył. To, co kto ofiarował, co mógł ofiarować. A proszę, powstaje Boży Dom. Kolejna świątynia na naszej ziemi. Wpisuje się w to wielkie dzieło poszerzania wiary chrześcijańskiej. To wielkie dzieło głoszenia Ewangelii, ułatwiania ludziom docierania do słów prawdy, korzystania z sakramentów świętych, przybliżania tego wszystkiego, co składa się na Chrystusowy Kościół. I jakże nie cieszyć się, zwłaszcza, że mamy Matkę Najświętszą. Ona była tam w czasie tego zesłania Ducha Świętego sprzed 20 wieków. Ona jest tutaj jako Matka Kościoła, właśnie tego, który 20 wieków temu wczoraj się narodził. Ona jest Matką. Ona była tam. Ona jest także tutaj, żeby nam dopomagać. Wielkie tajemnice, ale mają potwierdzenie za sobą w rzeczywistości. To nie są przecież sny. To nie są jakieś ugody. To nie są jakieś podstępne działania. To wszystko otwartym sercem dzieje się na widoku wszystkich, którzy chcieli, mogli obserwować, mogli się pytać, mogli się informować. I proszę bardzo, dziękujemy Panu Bogu za tę świątynię. Nie możemy zapominać, że ta świątynia ma charakter pomocniczy, bo tą świątynią, o której chodzi najbardziej, są nasze sumienia, nasze dusze, nasze umysły, nasz sposób widzenia rzeczywistości, nasza wierność pewnym zasadom, tym podstawowym wartościom, bez których człowiek zaczyna się gubić. Widzimy to zresztą, kiedy słuchamy niektórych programów telewizyjnych, kiedy radia też tak samo słuchamy, czy bierzemy do ręki prasę, to my to widzimy, co się dzieje straszliwego. Człowiek zaczyna sam siebie osłabiać, rezygnuje z własnej ludzkiej tożsamości, odrzuca godność człowieka, zaczyna nawet imponować mu to, kiedy staje się wyłącznie podobnym do zwierząt. Coś potwornego. My spotykamy się z takimi poglądami, z takimi opiniami. I może z tego względu ta świątynia może dopomagać, abyśmy patrzyli inaczej. Żebyśmy potrafili odradzać się wewnętrznie, odświeżać, nawiązywać do naszych praojców, nawiązywać do naszych poprzedników i uświadamiać sobie, że to wczoraj jest wyjątkowo dla nas cenne i wartościowe, bo to wczoraj zabezpieczyło nasze dzisiaj. Ale czy to nasze dzisiaj zabezpieczy jutro? Czy to nasze dzisiaj będzie mogło stanowić punkt odniesienia i oparcia dla tych, którzy będą przychodzić w przyszłości? Możemy tutaj się bardzo poważnie zastanowić i zaniepokoić, bo wymaga to z naszej strony jakiejś odpowiedzi. I dlatego powrócimy do raju. Powrócimy do tego spotkania, dziwnego spotkania pierwszego człowieka, naszego praojca Adama. Kiedy to Pan Bóg pyta, gdzie jesteś, Adamie? Pyta po grzechu pierworodnym, gdzie jesteś? Czyżby Pan Bóg nie wiedział, gdzie jest Adam? Wiedział doskonale. Ale Pan Bóg pragnie, żeby człowiek sobie uświadomił, gdzie jest. Bo dramat zaczyna się wtedy, kiedy my nie potrafimy uświadomić, gdzie jesteśmy. Kiedy jesteśmy oderwani od ziemi ojców, od tradycji, od kultury, od tego wszystkiego, co przez wieki stanowiło oparcie dla kolejnych pokoleń przychodzących na ziemię. Bo my może o tym już nie wiemy, albo nawet uciekamy przed tym. Może nawet ktoś mówił w nas, żebyśmy się tego wstydzili. Gdzie jesteś? Pan Bóg pyta. I to pytanie, ono idzie przez wieki. Ono także ma zastosowanie do naszej dzisiejszej uroczystości. Gdzie jesteśmy? Oczywiście, jesteśmy w świątyni. Ale to, że jesteśmy w świątyni, to jeszcze nie wszystko. W jakim stopniu my czujemy się, że jesteśmy w tej świątyni? W jakiej mierze ta świętość tej świątyni potrafi przebijać się przez nasze opory, przez nasze zniechęcenie, przez nasze nawyki, aby dotrzeć do sumienia, do umysłu, do serca, aby odświeżać, aby poruszać, aby ubogacać, żebyśmy wychodząc z tej świątyni wychodzili bardziej święci, żebyśmy potrafili cieszyć się tym wszystkim, co słyszymy z Ewangelii, co dociera do nas przez sakramenty święte, co ubogaca nas tak bardzo często. Ale ważne, żebyśmy zasłuchani w to pytanie i poszukując na nie odpowiedzi, potrafili zachowywać się tak, jak zachowywali się apostołowie. Kiedy to słyszeliśmy przed chwilą, zebrali się razem i trwali na modlitwie. Właśnie Kościół jest po to, żebyśmy trwali na modlitwie. Ta świątynia jest po to. Trwając na modlitwie, my wyzwalamy się ze z naszych różnych słabości. My zapraszamy to Boże światło. My ubogacamy nasze życie. Trwanie na modlitwie, jakże ono jest istotne. Dopiero wtedy, kiedy będziemy potrafili trwać na modlitwie, wtedy możemy być także świadkami różnych wydarzeń. Takiego wydarzenia, jakie miało miejsce właśnie w dniu zesłania Ducha Świętego, ale także i takiego, o którym mówi dzisiejsza Ewangelia, bardzo prozaiczne, bo cóż to się stało, że zabrakło wina? U nas, gdyby wódki zabrakło, to byśmy dziękowali Panu Bogu, bo jeszcze będzie bardziej ktoś trzeźwy. Ale tam ono oczywiście inną rolę odgrywało. Ale w sumie to nie taka ważna sprawa. Ani choroba, ani zagrożenie życia, ani coś innego. A jednak ta prosta sprawa zainteresowała Matkę Najświętszą. Ta prosta sprawa zainteresowała Chrystusa. Jak gdyby chcę powiedzieć tutaj Matka Najświętsza w tym swoim stawiennictwie, że dla niej nie jest obojętne, bo cokolwiek dotyczy naszego życia, może w jakiejś mierze być ważne. Może mieć swoje odniesienie do jakości naszej rodziny, do trwałości naszej miłości, do wrażliwości na życie, do przyjmowania dziecka, do tego wszystkiego, co nadaje dynamikę naszemu pobytowi na ziemi. Dlatego nie ma rzeczy małych. Ważne jest, żeby tam była ta obecność. Dlatego Matka Najświętsza interweniuje, prosi. Możemy być zaskoczeni reakcją Pana Jezusa. Tu nie ma nic sztucznego. Nam by się wydawało, że od razu Pan Jezus powinien, ach, naprawdę, mamusiu, tak sobie życzysz. Tymczasem nie. Pan Jezus jest dorosłym mężczyzną, mówi. Zastanawia się, jest też człowiekiem. Jako człowiek chce dać nam przykład refleksji pewnej na tym, co robimy, na naszymi działaniami. Dlatego zastanawia się, czy to już jest czas. Czy to już jest czas. My, dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa Pana, dzięki zesłaniu Ducha Świętego, dzięki temu, że Kościół rozpoczął swą publiczną działalność, my wiemy dobrze, że jest już czas. Nie można dłużej czekać. Ten czas już jest. Czas właśnie nasz, naszego spełniania się, naszego rozwijania się duchowego, naszego ukierunkowania się na życie jak najbardziej ewangeliczne. I ten czas jest dla nas o tyle drogi, bo nie przychodzi do nas w oderwaniu, ale przychodzi z konkretem, przychodzi z tą świątynią, przychodzi z Eucharystią, przychodzi z sakramentami, przychodzi z Ewangelią, przychodzi z tym potężnym bogactwem duchowym, jakie od 20 wieków porusza cały świat. Owszem, mogą być tacy, którzy odrzucą, którzy zlekceważą. Zawsze byli. Prawdopodobnie będą. Lepiej, żeby nie było. Chrystus to przewidywał. Chrystus mówił: powiodą was przed trybunały. Z powodu mego imienia sądzić was będą, ale nie o to chodzi. Ważne jest, że Duch Święty przychodząc otwiera przed nami przestrzeń, jedno z najpiękniejszych, przestrzeń świętości. Dlatego w tym roku wiary, kiedy wiarę sobie przypominamy, która stanowi dla nas swego rodzaju pomost prowadzący nas do Chrystusa, a Chrystusa do nas, warto się zastanowić, gdzie jesteśmy. Gdzie jesteśmy? A więc w jakim świecie żyjemy? Jest miejsce na Chrystusa, jest miejsce zewnętrzne symbole, jest miejsce na krzyże, jest miejsce na modlitwę. Gdzie jesteśmy? Jest miejsce na sakramenty święte, na naszą odnowę, na nasze odrodzenie, na nasz rozwój. Gdzie jesteśmy? Jest czas na to, abyśmy się przygotowywali do życia wiecznego, na spotkanie z Bogiem, z tymi, którzy nas poprzedzili. I Matka Najświętsza, ona nas uczy, jak mamy korzystać z tych darów Ducha Świętego, z tych darów, które Chrystus pozostawił na ziemi. Ona nas uczy, jak mamy zmieniać nasze życie na bardziej doskonałe. A że jest rok wiary, warto, żebyśmy przypomnieli sobie przy tej okazji, kiedy mówimy o Kościele, czyli mówimy o parafii, owszem, o świątyni także, ale dodatkowo, ale mówimy o parafii, mówimy o rodzinie, kościół domowy, mówimy o diecezji, mówimy o całym Kościele Ojca Świętego Franciszka i wielu, wielu innych takiego poprzedników, jak z pewnością i następców. Ten Kościół oparty jest na wierze, a my nie zapominajmy, w składzie apostolskim, prawie zapomnieliśmy ten skład apostolski, bo ten dłuższy na pamięć znamy mszalny, widać, że nie zawsze w domu odmawiamy skład apostolski, jest jeden artykuł wiary, przepiękny artykuł wiary. On powinien być przez nas codziennie przypominany. Wierzę w świętych obcowanie. To dzięki tej świątyni, to świętych obcowanie odbywa się tu na naszych oczach. To jest właśnie ten artykuł wiary, świętych obcowanie, bycie razem, przeżywanie tych prawd i tego wszystkiego, czym nas Chrystus ubogaca. Cieszmy się i radujmy. I dziękuję Panu, że dzięki tej świątyni ten artykuł z naszego składu apostolskiego, wierzę w świętych obcowanie, będzie dla nas bliższy. I będzie bliższy dla tych dzieci, które są tu we wózkach, chociaż mogłoby być ich trzy razy tyle. Dobre to dla tych dzieci po pierwszej Komunii Świętej, które tak pięknie tutaj spokojnie uczestniczą w tej Eucharystii. I dla nas wszystkich, może nieraz zagubionych. Niech ta tajemnica, którą przeżywamy w obecności naszej Matki, Matki Kościoła, świętych obcowania, na trwałe zapisze się w naszej pamięci. Amen.